W stronę pustyni. W poprzedniej audycji mówiliśmy o początkach chrześcijaństwa w Egipcie, że według tradycji naukę Chrystusa nad Nil przyniósł święty Marek Ewangelista, że pierwsi uczniowie, także tu, podobnie jak w wielu innych zakątkach, rekrutowali się z grona diaspory żydowskiej, że Kościół początkowo rozwija się przede wszystkim w stolicy hellenistycznego Egiptu, a więc w Aleksandrii. Powiedzieliśmy wreszcie, że w egipskiej społeczności chrześcijańskiej bardzo wcześnie zaznaczyła się tendencja do poszukiwania życia według Ewangelii w samotności. Dziś zatem pójdziemy śladami tych, którzy jako pierwsi opuszczali miasto, by żyć w odosobnieniu. Najpierw wypada zaznaczyć, że Kościół w późnoantycznym Egipcie, tak samo jak w innych częściach ówczesnego świata, rozwijać się będzie głównie w miastach, podczas gdy wieś długo jeszcze pozostanie pogańska. Jednak forma, którą zwiemy życiem monastycznym, charakteryzująca się odsunięciem od wielkiej wspólnoty Kościoła i życiem w samotności, zakwitnie przede wszystkim w obszarach wiejskich i na tak zwanej pustyni egipskiej. Gdy pojawia się słowo pustynia, myśl polskiego słuchacza prawdopodobnie podąża ku piaszczystym wydmom. Tam być może napotyka karawany beduinów podróżujących na wielbłądach, zasłaniających twarze przed palącym słońcem i piaskiem, poszukujących oazy z życiodajnym źródłem lub też siedzących wokół ogniska nocną porą, by rozgrzać zmarznięte ręce, bo temperatura na pustyni spada gwałtownie i to do zera. Obraz ten nie ma jednak wiele wspólnego z naszym tematem. Pustynia, na jaką wychodzili bohaterowie naszych opowieści, to nie tyle ów piaszczysty i całkiem niemożliwy dla życia obszar Sahary, co jej obrzeża, a zatem raczej pozamiejskie pustkowia niż wielka pustynia. Topografia historyczna starożytnego Egiptu pokazuje, że ludzkie osiedla powstawały przede wszystkim w delcie Nilu, na obszarze zwanym Dolnym Egiptem, oraz wzdłuż koryta rzeki, która przez tysiąclecia zapewniała krainie faraonów dobrobyt, co roku rozlewając swe wody bogate w żyzny muł. Tę część Egiptu zwiemy środkowym i górnym. Wypracowane przez tysiąclecia doświadczeń systemy i mechanizmy nawadniania pól pozwalały przede wszystkim uprawiać zboże, będące w starożytności prawdziwym bogactwem. Bliskość rzeki pozwalała też na hodowlę zwierząt domowych, a z trzciny i sitowia porastającego wybrzeże Nilu produkowano maty, kosze i różne sprzęty domowe. Na niektórych odcinkach rzeka płynie wśród skał, niekiedy zaś w dolinie, która rozszerza się na wiele kilometrów. W takim krajobrazie pojawiają się też wzniesienia, pełno tu skalnych rozpadlin i naturalnych jaskiń. Nie brakowało zatem miejsca na w miarę bezpieczne osiedlenie się z dala od miejskich ośrodków. Nikt też nie wymagał pozwolenia na budowę własnej lepianki czy na zamieszkanie w skalnej grocie. Pierwsi pustelnicy zazwyczaj wykorzystywali takie właśnie naturalne uwarunkowania, nie szukając przy tym nadmiernej wygody, bo nie po to przecież człowiek udaje się na pustynię. A jednym z takich pierwszych pustelników egipskich, znanych nam z imienia, był niejaki Paweł Steb. Jego biograf, święty Hieronim, opowiada, że Paweł pochodził z bardzo zamożnej rodziny. Za panowania cesarzy Decjusza i Waleriana, a więc w połowie trzeciego stulecia, chrześcijan dotknęły srogie prześladowania. W tym czasie wielu wyznawców Chrystusa poniosło śmierć męczeńską, niektórzy zaś salwowali się ucieczką poza obszary miejskie. Paweł podobno schronił się najpierw we własnym domu. Gdy jednak któryś z krewnych chciał go zadenuncjować, aby w ten sposób zawładnąć jego majątkiem, Paweł musiał uciekać na pustynię tebańską, gdzie pozostał już na całe życie. Zamieszkał tam w pewnej opuszczonej jaskini, która wcześniej służyła za nielegalną mennicę. W tym całkowitym odizolowaniu od świata wzrastać będzie jego zażyłość z Bogiem. Pomimo słabego zdrowia, Paweł Tebańczyk prowadził życie niezwykle surowe, pełne pokuty i wyrzeczenia. Podobno w nocy przykrywał się liśćmi palmy, wody pijał ze źródła, a za całe pożywienie służyły mu daktyle oraz połówka chleba, który, niczym w opowieści o proroku Eliaszu, pewien kruk codziennie przynosił mu w dziobie. Ten ostatni szczegół będzie zresztą często powielany w ikonografii świętego pustelnika. W ten sposób, jak mówi święty Hieronim, Paweł rozpoczął na ziemi życie właściwe mieszkańcom raju, dokąd też zapewne został zabrany, przeżywszy lat 113. W istocie wiemy o nim niewiele więcej. Niektórzy współcześni badacze powątpiewają wręcz w autentyczność świadectwa Hieronima, a nawet w samoistnienie Pawła Eremity. Jak było naprawdę, zapewne nigdy się nie dowiemy. Nie ulega jednak wątpliwości, że ów rodzaj życia w odosobnieniu na niezamieszkałych obszarach Egiptu prowadzono już co najmniej w połowie trzeciego stulecia, choć można przypuszczać, że miało to miejsce także wcześniej. Ten sam Hieronim opowiada także, że święty Antoni, ten wielki, o którym już mówiliśmy w pierwszym naszym spotkaniu, miał kiedyś sen, w którym ujrzał innego eremitę, jeszcze bardziej umartwionego niż on sam. Antoni wyrusza zatem w drogę, by odnaleźć tę bratnią duszę. Po długiej wędrówce, w której towarzyszyły mu fauny, satyry i dzikie zwierzęta, dociera w końcu do pustelni świętego Pawła. Spotkanie dwóch czcigodnych eremitów w opisie Hieronima przebiega w atmosferze pełnej chrześcijańskich znaków, braterskiej miłości i nadzwyczajnej pokory. Witają się skromnie, składają Bogu dziękczynienie. Potem Paweł pyta o wydarzenia na świecie i częstuje gościa kawałkiem chleba, który przy tym cudownie się rozmnaża, jako że na dwóch było go za mało. A gdy się Antoni odwraca na chwilę, wtedy Paweł umiera z rękoma wzniesionymi do nieba w modlitewnym geście. Potem już tylko dwa lwy pomagają go pochować. Nie o cudowności jednak chodzi w życiu chrześcijańskiego eremity, ale o to szczególne zjednoczenie z Bogiem, które już nie potrzebuje niczego więcej. Dlatego właśnie chcieli żyć na pustyni, gdzie spotkać można szakala, lwa, czasami człowieka albo Boga.